GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Dziś nasz GPS prowadzi nas na wschód, a w zasadzie na globalne południe. Rozmawiamy o Indiach z panem ambasadorem Tomaszem Łukaszukiem i pani doktor Aleksandrą Jaskulską. Przed chwilką usłyszeliśmy Stinga, który wystąpił gościnnie z wokalistami, z instrumentalistami z Indii. Moje pytanie do państwa, czego Europa może się dzisiaj uczyć od Indii, które pokonały tak ogromny dystans, tak dużo osiągnęły przez te 75 lat, są jednym wielkim eksperymentem politycznym, który się no, co najmniej częściowo, ale jednak powiódł. Panie ambasadorze, czego powinniśmy zazdrościć Indiom?
Czego powinniśmy zazdrościć Indiom? Na pewno dystansu, cierpliwości. Mhm. I też zrozumienia tego, że sukces nie przychodzi szybko. Sukces wymaga samodoskonalenia, sukces wymaga też czasu. Czasami tego czasu potrzeba więcej, ale trzeba to zrozumieć i też nie można prowadzić do tego, popychając czy też pospieszając swojego partnera czy osobę, z którą współpracujemy, możemy spowodować tego, że utraci ona twarz. Czyli to jest też szacunek dla inności i szacunek dlatego, że ktoś inny może jednak patrzeć inaczej na świat. I musimy to zrozumieć i też nie doprowadzać do tego, żeby ta osoba, z którą chcemy współpracować, chcemy utrzymywać też przyjazne relacje, żeby doszła do wniosku, że jest niepotrzebna i że jest po prostu warta mniej niż ta druga osoba.
Z tego, co pan mówi, wynika, że Hindusi mają w swoim DNA, mają takie swoiste dyplomatyczne DNA. Czy pan na pana drodze, karierze dyplomatycznej, spotkał pan na swoich ścieżkach dobrych indyjskich dyplomatów, od których naprawdę można się wiele uczyć?
Tak. Spotkałem wielu takich dyplomatów i mogę powiedzieć to, że właśnie takie, a nie inne spojrzenie, które ma swoje korzenie również w tym hinduistyczno-buddyjskim ładzie świata, to jest też klucz do sukcesu Indusów na arenie międzynarodowej w dyplomacji wielostronnej.
No właśnie.
To ułatwia im dialog z wieloma krajami naraz i dzięki temu, jeśli spojrzymy na przykład na stanowiska zajmowane przez Indusów w organizacjach międzynarodowych i stanowiska zajmowane przez Indusów w korporacjach międzynarodowych, zobaczymy, że ktoś kiedyś niedawno właśnie się zdecydował na takie zestawienie. Okazuje się, że zdecydowaną większość stanowisk kierowniczych właśnie w tych największych korporacjach międzynarodowych właśnie zajmują Indusi.
Niesamowite, jaką drogę pokonał ten naród. Pani doktor, te obiekty pani szczególnej zazdrości?
Mojej zazdrości? To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Ja byłam bardzo ciekawa, co pan ambasador Łukaszuk powie. Zgadzam się z tym właśnie, co powiedział mój przedmówca. Jeżeli chodzi o moją zazdrość do Indii, znaczy tego, co Indusi mają, czego ja nie mam, to zdolność dołączenia. Może nie tak, że oni nie prą do przodu i nie mają takiej presji, ale większość moich znajomych w Indiach potrafi łatwiej faktycznie się zrelaksować niż moi znajomi z Polski i z Europy. Oni też mają bardzo ambitne plany, bardzo dużo pracują, plus jeszcze gigantyczne ilości godzin miesięcznie spędzają w korkach, dojeżdżając do pracy i wracając z niej. a potrafią szybciej i łatwiej się zrelaksować. Mhm. Może dlatego też przetrwali do tej pory jako państwo, bo pomimo tego, tak, że mają tych dwóch swoich wrogów, że obecnie są problemy z dyskryminacją, chociażby muzułmanów w Indiach, to dalej gdzieś wkrada się ta zdolność do takiego oddechu. Zastanówmy się spokojnie, może jednak się uda.
Pani doktor, jaką rolę we współczesnych Indiach odgrywa religia? Mówiliśmy o hinduizmie, mówiliśmy o buddyzmie. No hinduizm to są różne są szkoły. Jedni uważają, że to bardziej filozofia, drudzy dopatrują się tam elementów religijnych. Zostawmy to, nie w tym programie GPS, może do tego jeszcze kiedyś dojdziemy. Jaką rolę odgrywa religia w wizji, w swoistym modi operandi we współczesnych Chinach. Przepraszam, Indiach oczywiście.
W Indiach?
Tak jest.
Może powiem tak, Indie według swojej konstytucji są państwem sekularnym. Mhm. Z tym, że ten sekularyzm w Indiach jest zrozumiany inaczej niż w Polsce bądź w świecie zachodnim. Mhm. Bo tam sekularyzm to nie chodzi o to, aby oddzielić tą religię od państwa, bo ta religia ma wpływ na to, co się dzieje w państwie, ale raczej w sekularyzmie chodzi, aby dać równe szanse wyznawcom wszystkich religii na to, aby wpływać na to, co się w państwie dzieje. Aha. Bo warto zaznaczyć, nie wspomnieliśmy o tym, że grupa dominująca w Indiach, ponad 80% to wyznawcy hinduizmu,
tak.
Około 13-14% to muzułmanie, a potem pomniejsze 2% sikowie, chrześcijanie, i jeszcze mniej to buddyści, dżainiści i inne religie. Ja tak się śmieję, że pomniejsze, bo pamiętajmy, że Indusów już jest prawie 1 400 000 000. Także te pomniejsze 2%. Jeżeli chodzi teraz o rolę, jaką odgrywa religia, religia dalej pozostaje bardzo ważnym czynnikiem, który kształtuje zarówno politykę wewnętrzną, jak i zagraniczną. Mhm. Jeżeli chodzi o modi operandi, to modi operandi, czyli pan premier Narendra Modi, tak, jest bardzo dobrym dyplomatą, aha, poza Indiami. On bardzo umie dobrze sprzedać Indie jako demokrację, państwo tolerancyjne i szanujące tą różnorodność religijną. Niestety wewnątrz ma swoją drugą twarz i tam bardzo jasno promuje hinduizm i właśnie ideologię hindutwy, co odbija się na relacjach z sąsiadami, którzy są dominująco muzułmańscy, jak chociażby Pakistan, Bangladesz, Malediwy, ale także dalsi, tacy jak chociażby Indonezja czy kraje Bliskiego Wschodu.
To bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, masala. Masala to tradycyjna mieszanka przypraw w Indiach. Jedną z takich masal jest nasza masza, w cudzysłowie, przyprawa curry dostępna w Polsce. Oczywiście daleko tej przyprawie, którą możecie Państwo kupić w sklepach, od tej prawdziwej masali curry. Natomiast chcę w ostatnich minutach nawiązać do ekonomii. Obiecałem to, być może słuchają nas także polscy biznesmeni lub adepci biznesu młodzi, którzy patrzą na rynek indyjski. Jeśli popatrzymy dzisiaj na miks, na wolumen wymiany handlowej Indii, widać jednak, że jeden wróg troszkę odpada. W ostatnim roku, drodzy Państwo, partnerem numer jeden Indii stały się Stany Zjednoczone. Czy to oznacza, że być może Europa, a być może także Polska ma tu swoją szansę, jeśli chodzi o nie to, by dystansować Chiny, absolutnie, ale by gdzieś spróbować uczknąć troszkę tego indyjskiego tortu dla siebie. A jeśli tak, to przede wszystkim chciałbym zapytać pana ambasadora o to, z czym należy się liczyć. Prosimy o być może kilka wskazówek dla polskiego biznesu, który mógłby na wejściu uniknąć pewnych nieporozumień, jeśli chodzi o ten rynek, jakim są Indie. Panie ambasadorze.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Po pierwsze, skala, o której już mówiłem. To znaczy, jeśli ktoś sądzi, że mógłby oprzeć swoją współpracę z Indiami na prostym handlu, to znaczy na prostym eksporcie, może w wielu przypadkach naprawdę się zdziwić właśnie tą skalą. Wiele polskich przedsiębiorstw przekonało się po otrzymaniu pierwszego zamówienia, że to pierwsze zamówienie przekroczy roczną produkcję.
Jest gwoździem do trumny biznesu.
Roczną produkcję tego przedsiębiorstwa.
No dobra.
I oni w tym momencie dochodzą do wniosku, aha, rozumiemy. Teraz już rozumiemy, że zasadniczo, że powinniśmy jednak pomyśleć o zainwestowaniu i też stworzeniu fabryki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wiele towarów ma charakter uniwersalny produktów, ale wiele jest takich, które trzeba dostosować do tradycji, do kultury i też do klimatu. Chociaż mówić o klimacie w Indiach jest bardzo trudno, bo mamy od Himalajów poprzez pustynie, tropiki, i wszystkie klimaty zasadniczo można tam odnaleźć na subkontynencie, to jednak przez większość terytorium to są tereny, gdzie temperatura jest jednak wyższa niż w Europie. W związku z tym ingredienty i te wszystkie, cały skład tych produktów, na przykład kosmetyków, musi być kompletnie różny, bo pamiętajmy, przepraszam tutaj panią doktor, że się wymądrzam na temat makijażu, ale wyobraźmy sobie właśnie ten makijaż przystosowany dla naszego umiarkowanego klimatu w Polsce, ląduje w Indiach i dlatego też polscy producenci i polscy sprzedawcy zdecydowali się właśnie na otworzenie właśnie tych takich produktów, które mają jednak troszkę inne właściwości, żeby produkować to na potrzeby Indii. I ostatnia rzecz, żeby nie za dużo mówić też, to jest to, że oczywiście internet i telekonferencje to jest dobrodziejstwo, które dotarło do nas w trójnasób podczas pandemii, ale trzeba pamiętać o tym, że w Indiach, żeby prowadzić dobre interesy, musimy się stać najpierw nie wprost, a później prawie że wprost zostać uznanym za członka wspólnoty, a nawet rodziny.
To bardzo, bardzo ciekawe. Porównać możemy to z tymi tak zwanymi chińskimi koneksjami Guangxi. Zresztą te elementy familijne są też obecne w oficjalnej perspektywie patrzenia na świat. Nie wiem, czy dobrze przeczytam. Vasudhaiva kutum hakam, to znaczy dosłownie świat jest jedną rodziną. Zatem ten element, przyznacie państwo, że trudno się nie podpisać, biorąc pod uwagę chociażby globalne zagrożenia klimatyczne, o których będziemy też mówić w kolejnych GPS-ach. No i generalnie rzecz biorąc to, że jesteśmy zdani na siebie, czy tego chcemy, czy nie. Pani doktor, ten rynek Indie jako gospodarka, czy my jako Polska, czy Europa ma tutaj coś do zaproponowania?
Ależ naturalnie, że tak. Mamy całe morze możliwości i rynek indyjski jest bardzo chłonny, jak mówił ambasador Łukaszuk, ale uwaga, uwaga, trzeba wiedzieć, co on chce chłonąć. Także zdecydowanie jest rynek wymagający, ale na którym można odnieść bardzo duże sukcesy. Ja w ogóle jutro mam przyjemność prowadzić spotkanie dla PAIH-u, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dotyczącego właśnie kultury biznesu Indii.
To prosimy o delikatny teaser.
Także będę wspominać między innymi o tym, na co zwrócić uwagę, kiedy się nawiązuje relacje, o czym już mówił ambasador Łukaszuk, że relacje są bardzo ważne, że Indusi lubią komunikować się bardzo pośrednio, wysokokontekstowo, trzeba na to uważać. Będę także mówić o komunikacji niewerbalnej, o gestach. Także cieszę się, że jest duże zainteresowanie, bo już prawie 80 osób się zapisało. 80 osób, które prowadzą biznesy w Polsce i chcą wchodzić na rynek indyjski. Także jest to dobra informacja. Dobrą informacją jest też to, że wróciło biuro Paihu do Mumbai. Zostało otwarte po pewnej przerwie. Także ja bardzo zachęcam polskich przedsiębiorców do tego, aby próbować swoich sił, tylko uwaga, trzeba to robić z głową.
Dobrze.
Zaplanować, rozeznać i na spokojnie, tak? Bo Indie naprawdę kraj bardzo dużych możliwości, ale także rynek wymagający. Trzeba się o nim jednak wcześniej sporo dowiedzieć, a potem zaatakować z pełną siłą.
Pani doktor, pani ambasadorze, gdybyśmy mogli bez lokowania produktu, ewentualnie z wskazaniem branż, pokazać na pewne historie sukcesu, to znaczy przypadki pokazujące, że Polak potrafi pokazać się z dobrej strony i zaznaczyć swoją obecność na rynku indyjskim, moglibyśmy dać być może taką podpowiedź przedstawicielom właśnie tej branży, którzy może szukają partnerów za granicą.
No to myślę, że tak jak ambasador już wspominał, branża beauty zdecydowanie.
Branża beauty, czyli z kosmetyki ekstremalne, pozwolę sobie nazwać
beauty,
w ten sposób.
Dokładnie, kosmetyki, tylko tutaj raczej te kolorowe, mocno kolorowe.
Okay.
Na pewno branża higieniczna, znaczy przepraszam, nie higieniczna, to nie po polsku jest... branża
sanitarna.
Panie ambasadorze, proszę o pomoc, jaka to branża?
Ale sanitarna.
Nie chodzi o konkretną polską firmę.
Tak.
Sanitarna?
Tak.
Czyli tak zwany biały montaż.
Tak.
Te różnego rodzaju. Nie.
To chodzi mi o branżę.
To są środki higieny osobistej.
Środki higieny
osobistej.
Dziękuję
bardzo.
O, bardzo ważne.
Tak. No, higiena osobista.
Higiena osobista.
Mamy też
dobra.
Dość spore sukcesy w branży IT. Polskie firmy otwierają swoje biura w Indiach. Spektakularny też sukces jednej z niewielkich firm polskich, która otworzyła jedną z większych linii produkcyjnych sera panir w Indiach, a potem zaczęła też robić to dla indyjskiej diaspory, między innymi w Kanadzie. Także zdecydowanie te przykłady sukcesu są.
Tak. Jest tych sukcesów naprawdę sporo, to znaczy na przykład produkcja puszek do artykułów spożywczych, produkcja podzespołów do samochodów. No naprawdę można byłoby wymienić jeszcze sporo, łącznie też z produkcją pojazdów elektrycznych. Więc naprawdę tego jest, tych sukcesów jest sporo i muszę powiedzieć naprawdę, że możliwości, tak jak pani doktor powiedziała, jest naprawdę bardzo dużo, tylko tutaj potrzebne jest dobre przygotowanie. Tak, podpisuję się pod tym pełni, znaczy jest zdecydowanie dłuższe, lepsze i głębsze niż w przypadku innych rynków ze względu na to zróżnicowanie i tę właśnie moc wielu zapachów i wielu kultur, która jest zauważalna w Indiach. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, że też o Indiach trzeba myśleć nie jako jednym rynku, tylko jako o kilkudziesięciu rynkach.
Bardzo dziękuję. O złożoności współczesnych Indii, które mają liczbę mnogą i nie jest to błąd w tym przypadku. Językoznawcy ustanowili taką regułę i odnosi się ona znakomicie do stanu rzeczy, bo mamy wiele Indii, ale w tych wielorakich, w tych różnych smakach i zapachach można odnaleźć także cząstkę siebie. O tym rozmawiałem w dzisiejszym GPS z panią dr Aleksandrą Jaskulską i z panem ambasadorem Tomaszem Łukaszukiem. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę.